Wiele osób nie za bardzo interesuje się historią, albo z jednej strony dlatego, że uważają, że jej nie potrzebują, w związku z tym nie interesują się nią, albo też jej w ogóle nie dostrzegają, albo też w swoim ogromie historia ich przeraża, przytłacza i w związku z tym mówią, że no i tak nic z nią nie będą w stanie zrobić. Pismo Święte, kalendarz liturgiczny, święta, które mamy, przypominają nam jednak o tym, że jesteśmy istotami historycznymi, że mamy jakąś przeszłość, że czeka nas jakaś przyszłość. Nie powinniśmy być z jednej strony tylko i wyłącznie zakładnikami przeszłości. Nie? Tak jak Nikodem powiedział do Jezusa, ale czy ktoś może wejść ponownie do łona matki i na nowo się urodzić? Nie, to jest właśnie tak postawa. Przeszłości nie zmienimy. Ona zawsze będzie rzucać swój cień na nasze życie. Co się wydarzyło, to się wydarzyło i nic z tym nie zrobimy. Chociaż Pismo Święte mówi nam coś innego. Nie? Krzyż Chrystusa mówi nam o tym, że jesteśmy w stanie nie tyle zniwelować przeszłość, nie tylko uciec do przodu, próbując wymazać całą przeszłość, ale jesteśmy w stanie sprawić, że przeszłość, nawet tragiczna przeszłość, może z niej coś dobrego wyniknąć w przyszłości dla nas. Słuchajcie, bez kalendarza, i to nie byle jakiego kalendarza, to tak a propos podsumowania jeszcze tego, o czym mówiliśmy, odpowiedniego kalendarza, to co doczesne, to co teraźniejsze, rozmywa się właśnie w tym oceanie bez czasu. Nie zastanawiamy się, to jest z kolei inna postawa, ani nad tym, co było, ani nad tym, co będzie i po prostu dryfujemy przez życie. Nie? Ze względu na to, że żyjemy między innymi z tego względu, że jest jakiś przedtem i potem, ze względu na to, że czas mija. A tak swoją drogą, co tak naprawdę jest źródłem czasu i źródłem historii? Słowo? Tak, między innymi, bo zobaczcie, słowo, czyli język, nie, bo w ten sposób, czy też wypowiedź, bo tak powinniśmy tak naprawdę tłumaczyć to greckie logos, czyli słowo, nie mógłby istnieć bez czasu. Nie? Jest jakiś początek zdania, jakiś środek, rozwinięcie, jakaś konkluzja, zakończenie, zgadza się? No i sama natura języka sprawia, że mówimy o jakimś przedtem i potem. Mówimy o jakimś początku i mówimy o jakiejś kropce na końcu. Dobra, ale jeśli mówimy, że ze słowa to wynika, to słuchajcie, słowo jest drugą osobą Trójcy Świętej. Zgadza się? Czy w Trójcy w związku z tym widzimy coś, co jest w jakimś sensie źródłem czasu i historii? No tak, nie ze względu na to, że raz mamy trzy boskie osoby, ale jednak trzy różne osoby. Ojciec nie jest synem, syn nie jest duchem i tak dalej, a jednak wszyscy są Bogiem. Widzimy w związku z tym, moglibyśmy powiedzieć, ze względu na to rozróżnienie, jakąś przestrzeń między nimi. Oczywiście mówiąc przestrzeń, mówimy tutaj w przybliżeniu. Nie? Nie jesteśmy w stanie za bardzo zrozumieć tego, ale wiemy, że jest również jakaś interakcja między tymi trzema boskimi osobami. Zgadza się? Ojciec posyła syna. Syn otacza chwałą Ojca i tak dalej, i tak dalej. Duch jest tym, który jest pośrednikiem między Ojcem i Synem. Widzimy jakąś interakcję, a tam, gdzie jest interakcja, tam jest co? Tam jest jakieś przedtem i potem. Wydaje się, że właśnie, jak on się nazywał? Taki jakiś rosyjski, emigrancki teolog, Bierdiajew. Sens historii napisał taką książkę. Dziwna książka. Nie, jak wszystko, co pochodzi, że tak powiem, zza wschodniej granicy. Niemniej jednak pierwszy rozdział jest bardzo interesujący, bo właśnie on mówi, słuchajcie, tak naprawdę bez Trójcy Świętej trudno jest nam mówić o źródłach historii. Nie? Wtedy wszystko to, co dzieje się w czasie i w przestrzeni, a więc historia, jest tak naprawdę wynikiem upadku raczej, jakiegoś upadku od tego ideału, od absolutu. I w związku z tym dzieło zbawienia ma na celu uwolnienie się od czasu przestrzenia, więc uwolnienie się od historii. W tym sensie wieczność jest nie tyle wieczną, nazwijmy to historią, ale jest bezczasem, czy też ponad czasem i ponad przestrzenią, albo czymś w tym rodzaju. Słuchajcie, ale nie tak mówi nam Pismo Święte. Pamiętacie, o tym dzisiaj też była mowa o nakazanie. To jest 5 rozdział Apokalipsy. Nie? Jest księga, którą trzeba odpieczętować i przeczytać, ale nie ma komu. I w którymś momencie jeden z aniołów mówi, o, a jednak jest ktoś. Kto? Chrystus. Ale w jaki sposób on jest tam przedstawiony? Właśnie jako baranek, który był zabity, a jednak żyje. Słuchajcie, to jest ciekawe na wielu poziomach i płaszczyznach, ale między innymi z tego względu, że zobaczcie, po śmierci i po zmartwychwstaniu Chrystus przyszedł, spotkał się z Tomaszem i po czym Tomasz go rozpoznał? Po ranach. Jakie? Po ranach, czyli po świadectwie swojej męki, które pozostały na jego zmartwychwstałym ciele. Słuchajcie, czy my w ten sam sposób rozpoznamy Chrystusa, kiedy się z nim spotkamy? No najwyraźniej. Ze względu na to, że domyślam się, iż wszystkie portrety Jezusa, jakie widzieliśmy kiedykolwiek, mogą być nie za bardzo akuratne. Nie? Zgadza się? Zwłaszcza, że te najwcześniejsze portrety Jezusa w ogóle nie przypominają Jezusa z Łagiewnik. Nie? Ani tym podobnych Jezusów. Te znaki Jego męki pozostają na ciele Chrystusa do tej pory. W Apokalipsie czytamy, że dokładnie po znakach Jego męki rozpoznaliśmy Go. To jest baranek, który był umarły, a zatem wciąż ma znamiona, czy też jakbyśmy mogli powiedzieć stygmaty na swoim ciele. Słuchajcie, to jest oczywiście źródłem Jego chwały. Nie? To jest jak medal Virtuti Militari. Chyba, że Jezus jest Prusakiem, więc co nosi raczej? Żelazny krzyż. Ale szczerze mówiąc, wątpię w to, żeby Jezus był Prusakiem. Chociaż Prusaków pewnie też kocha, bo musi. To oznacza, że niebo nie ignoruje historii, nie ignoruje wagi dziejów. Wieczność będzie przedłużeniem w jakimś sensie, w jakimś znaczeniu tej historii, w której żyjemy. Zgadza się? Zwłaszcza, że koniec końców naszą nadzieją jest nie tyle w wyznaniu wiary, wyznajemy nie tyle wiarę w nieśmiertelność duszy, ale raczej wiarę w co? W zmartwychwstanie ciała. Nie? Koniec historii Pismo Święte opisuje jako połączenie nieba z ziemią. Piotr mówi o tym, że naszą nadzieją jest co? Oczekujemy czego? Nowego nieba i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Więc to nie zostanie w żaden sposób zniwelowane. W związku z tym, jako chrześcijanie, myślę, że przynajmniej o ciupinkę powinniśmy być zainteresowani historią. Nie, żebyśmy musieli tam jakieś grube tomiszcza wertować non-stop, ale przynajmniej tę historią i tymi najważniejszymi wydarzeniami, które miały miejsce w historii świata. I słuchajcie, Paweł, apostoł, w pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale właśnie tam, gdzie pisze o zmartwychwstaniu, on mówi, że przynajmniej dwa wydarzenia historyczne są częścią Ewangelii. W związku z tym nie ma Ewangelii, jeśli zapomnimy o tych dwóch wydarzeniach, zdarzeniach historycznych. Przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, a którą przyjęliście i w której trwacie. Przekazałem wam bowiem od początku to, co ja przejąłem, że zgodnie z Pismem Chrystus umarł za nasze grzechy i że został pogrzebany i trzeciego dnia wskrzeszony z martwych zgodnie z Pismem, że ukazał się Piotrowi, a potem 12 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, że nie ma Ewangelii w oderwaniu od historii, nie? Ale tutaj też Paweł zwraca uwagę na to, jaka historia powinna być dla nas głównym punktem zainteresowania. Nie? Oczywiście żyjemy w Polsce, więc pewnie warto by coś wiedzieć na temat historii Polski, ale przede wszystkim, słuchajcie, jeśli wiecie, znacie jakieś ważne wydarzenia z historii Polski, a nie znacie ważnych wydarzeń z historii ludu Bożego, to znaczy, że macie jeszcze wiele do nadrobienia. Nie? Z grubsza powinniśmy pamiętać nie tylko o tym, że Chrystus urodził się, żył, umarł, zmartwychwstał i wstąpił do nieba, ale powinniśmy też pamiętać o tym, czy Samson żył przed Dawidem, czy po Dawidzie. Nie? To jest ta historia, której powinniśmy się uczyć. Między innymi, bo wtedy lepiej zrozumiemy Ewangelię. Dlatego też rok kościelny jest zorientowany w oparciu przede wszystkim o te najważniejsze wydarzenia z Ewangelii, z życia Chrystusa. Boże Narodzenie, potem co? No, słuchajcie, tu to się toczy dyskusja, nie? Które te wydarzenia są najważniejsze, ale z grubsza to jest Boże Narodzenie, to jest Epifania, czyli to, co nazywamy Świętem Trzech Króli. Nie wiem, dlaczego króli, a nie królów. Potem mamy oczywiście co? No wiele innych rzeczy, ale z grubsza tymi trzema najważniejszymi świętami, czy też okresami świątecznymi, które nam przypominają o najważniejszych wydarzeniach z życia Chrystusa, to jest oczywiście okres Bożego Narodzenia, to jest okres Wielkiego Postu, zwłaszcza z Wielkim Piątkiem, i to jest okres wielkanocny, który kończy się zesłaniem Ducha Świętego. Nie? To, jak mówiliśmy, pozwala nam z grubsza zrozumieć Ewangelię, dzieło, życie, dzieło Chrystusa, ale to też przypomina nam o trajektorii, nie? Którą toczy się historia, a więc o tym, ku czemu zmierza historia. Najczęściej więc w kalendarzu chrześcijańskim są ujmowane przynajmniej te trzy święta. Boże Narodzenie, Wielkanoc i Zielone Święta, czyli zesłanie Ducha Świętego. Piątek Wielki pewnie też powinien tu być tu uwzględniony. Problem jednak pojawia się niestety w naszej tradycji reformowanej, ze względu na to, że o ile na przykład w Genewie czy w Curychu, tam gdzie był Calvin Zwingli, a pod Zwinglim Bullinger w Curychu, oczyszczono kalendarz z bardzo, bardzo, bardzo wielu różnych świąt, nie? Bo stwierdzono, że nastąpiła inflacja świąt. Ale pozostano przy tych trzech najważniejszych świętach, nie? Czyli Boże Narodzenie, Wielkanoc, Zesłanie Ducha Świętego. Niektórzy jednak, zwłaszcza Purytanie wielkobrytyjscy, powiedzieli nie. Jedynym świętem chrześcijańskim to jest niedziela, Dzień Pański. Dzień pamiątki wskrzeszenia czy zmartwychwstania Chrystusa. I w tym właśnie dniu wszystkie te inne święta, wszystkie te inne wydarzenia znajdują swoją kulminację. Słuchajcie, to był przejaw pewnego, jakbyśmy mogli to nazwać, ikonoklazmu. Wiecie, co to jest ikonoklazm? Wiecie, co to jest ikona? No, a klazm? Co to jest klazm? Słuchajcie, byli gdzieś tam we wczesnych wiekach ikonoklaści, którzy walczyli z czym? Z wizerunkami Chrystusa w Kościele. Czy w ogóle z jakimikolwiek wizerunkami Chrystusa. I mówili, że słuchajcie, te wizerunki stały się niestety, zaczęły funkcjonować w ten sposób jak złoty cielec na pustyni. Zamiast skupiać naszą uwagę na Chrystusie, to odwracały nas od Niego. Purytanie trochę w podobny sposób podeszli do świąt, nie? I do kalendarza liturgicznego. Powiedzieli, że jedna niedziela od drugiej się niczym nie różni. Te wszystkie dodatkowe święta to jest jakaś spuścizna, której powinniśmy się pozbyć. Ich argument opierał się między innymi na tym, że no, o ile z Nowego Testamentu jesteśmy w stanie wydedukować to, że to w pierwszy dzień tygodnia, a więc w niedzielę, Kościół zbierał się na nabożeństwie i na komunii, o tyle nie czytamy o żadnych innych świętach. Nie? Więc oni chcieli być, i do tej pory chcą, bo są tacy ludzie do tej pory, chcieli być bardzo, bardzo biblijni. Ale czy byli? Słuchajcie, jak rozwiązać w ogóle ten problem? No bo Nowy Testament mówi nam o Bożym Narodzeniu, ale nie mówi nam, że powinniśmy świętować akurat Boże Narodzenie jako osobne święto. Mówi nam o śmierci, zmartwychwstaniu Chrystusa, mówi nam o stanowieniu Wieczerzy Pańskiej, mówi nam o wniebowstąpieniu Chrystusa, mówi nam o zesłaniu Ducha Świętego, ale nigdzie nie mówi, słuchajcie, świętujcie to raz w roku. W związku z tym, jeśli nie mamy wyraźnego nakazu, czy wolno nam to czynić? Z tym pytaniem zostawiłem was ostatnio. Pamiętacie? Przepraszam. Skoro tak robimy, słuchajcie, to jest bardzo fajna odpowiedź. Skoro tak robimy, to znaczy, że zastanowiliśmy się nad tym i doszliśmy do wniosku, że wolno, czy po prostu tak robimy, bo tak robimy? Bo tak wyszło. Bo zawsze tak robiliśmy i zawsze tak będziemy robić. Słuchajcie, No tak, ale możemy sobie przypominać w niedzielę. Tak. No. Więc to jest, po pierwsze, więc pytanie jest takie, na ile my możemy wzorować się na Starym Testamencie, pamiętając o tym, że jego święta, jego liturgia, jego ofiary zapowiadały przyjście Chrystusa, z kolei nasze życie, nazwijmy to kultowe, jest refleksją na temat przyjścia Chrystusa i jego dzieła, nie? Tak.
Tak jak chrzest jest obzorowany poprzez na wieczerze Państwa, obzorowany na wieczerze postawy, to jest to samo, ale inaczej. Więc jak jest podobna analogia, to zastosowano do roku.
Tak, zwłaszcza, że znajdujemy w Ewangeliach święto, w którym Chrystus uczestniczy, przybywając do świątyni w Jerozolimie, i on nie dość, że nie krytykuje tego święta, nie mówi, o wy bałwochwalcy, nie przyrównuje tego święta do złotego cielca, ale bierze udział w tym święcie. O jakim święcie mówimy? Nie. To było święto, o którym u Mojżesza nie czytamy. Hanuka. To w ogóle jest ciekawe święto, ze względu na to, że ono było, to było w miarę nowe święto wciąż w czasach Jezusa. Liczyło sobie około 160 lat. Na pamiątkę, gdzieś tam na początku II wieku przed Chrystusem, był tak zwany Antioch chyba IV, który zamienił świątynię jerozolimską tak naprawdę w świątynię Zeusa. Nie? I potem Machabeusze, to były te czasy, oni odzyskali władzę nad kontrolę nad świątynią i na nowo poświęcili tę świątynię. I właśnie to jest to tak zwane święto świateł, czyli Hanuka, które notabene zwykle wypada gdzieś tam w okolicach naszego Bożego Narodzenia. Jezus przychodzi i uczestniczy w tym święcie, nie krytykując, nie przyrównując go do złotego cielca. Chociaż tak naprawdę to, co zrobili Machabeusze, to jest inny trochę temat, ale to, co zrobili Machabeusze, było nie do końca w zgodzie z systemem, który ustanowił Mojżesz, nie? Ale to kiedy indziej o tym porozmawiamy. Ale jest jeszcze inne święto, o którym nie czytamy u Mojżesza, a jednak jest jak najbardziej słusznie ustanowione, poświęcone przez Boga, jeszcze bardziej nawet niż święto Hanuka, rozpoznane jako właściwe święto. O którym święcie mówimy? Księga Estery. Jak się nazywa to święto ustanowione właśnie na końcu Księgi Estery? Nie? Tam Żydzi są w niewoli, jest jakiś tam Mordochaj, jest jakiś Haman, którego wiesza się do tej pory co roku, zgadza się, tak jak my wieszamy Judasza co roku, tylko że im wolno, a nam nie wolno. Purim to było święto takie, tak? Nie? Ono też zostało ustanowione ze względu na to, że Bóg dokonał wielkiego, jakby to powiedzieć, uratował Żydów przed czym? No właśnie przed knowaniem Hamana, który chciał dokonać chyba pierwszego Holokaustu na Żydach w historii świata, ale mu się nie udało. A zatem znajdujemy już w Starym Testamencie przykład ustanowienia co najmniej dwóch święt, z czego jest jedno jest kompletnie nieproblematyczne, drugie jest dziwne, a jednak Jezus je obchodzi. To oznacza, że no, to nie ma takiej zasady, że skoro coś wprost nie jest nam przykazane, że my nie możemy wprowadzić na przykład jakiegoś święta do naszego kalendarza. Tak. Tak, to jest 10 rozdział Ewangelii Jana. Nie? Także Jezus nawet wykorzystuje to święto po to, żeby na jego przykładzie czegoś nas nauczyć. I słuchajcie, to też jest ciekawe ze względu na to, że my teraz właśnie jesteśmy w Adwencie, będziemy niedługo obchodzić święta Bożego Narodzenia. Jakoś tak w opatrzności Bożej to święto świateł, ta Chanuka wypada zazwyczaj w okolicach Bożego Narodzenia. Nie? I Jezus mówi, ja jestem światłością świata. Słuchajcie, Boże Narodzenie jest właśnie świętem, które dokładnie o tym nam przypomina. Nie? Z tego też względu ono jest świętowane w czasie przesilenia zimowego, bo dzień zaczyna się wydłużać. Nie? Mrok ustępuje, światłość przychodzi. Obchodzi Chanukę. Tak, jak chcecie, to mogę wam podać ich nazwiska. Słuchajcie, ale z drugiej strony, czy na pewno Chrystus nie urodził się w grudniu? To jest ciekawe zagadnienie i tutaj znów nie znajdziemy jakiegoś matematycznego dowodu na to, ale jest bardzo wiele przesłanek opartych na czym? Na historii tego, jak Maria spotkała się z Elżbietą. Nie? I ciąża u kobiety zazwyczaj trwa 9 miesięcy. Tam mam podane pewne daty i słuchajcie, jeśli to prześledzimy sobie, tak dokładnie policzymy, to wychodzi nam na to, że ten Jezus jednak mimo wszystko najprawdopodobniej się urodził pod koniec grudnia. No, z takiej precyzji nie wiem, czy jesteśmy w stanie osiągnąć. Słucham? A. No. Słuchajcie, a co z choinką? Bo znamy pewnie, a może nie znamy. Ja znam chrześcijan, którzy mówią, że choinka też jest od szatana. Że z choinka to jest jak ten złoty cielec. Nie macie choinki? Tak. Co z tą choinką? No czym jest choinka? Powiedzcie mi. Jest drzewem. Słuchajcie, czy w Biblii znajdujemy drzewa? No jest mnóstwo drzew i te drzewa są jednymi z głównych symboli, jakie znajdujemy w Piśmie Świętym, nie? Drzewem jest kto? Ale są na przykład, możesz sobie jakieś inne drzewko wsadzić. Ale są na przykład, jak są te z Libanu, to co to jest? Cedry. A cedr libański jest chyba jednak drzewem jakim? Iglastem, zgadza się? Nie wiesz, czy cedr jest drzewem iglastem? To ma pan internet, pan se wyszuka. Drzewo jest symbolem czego w piśmie przede wszystkim? No mamy dwa drzewa na początku, nie? Drzewo życia, drzewa poznania. Człowiek sprawiedliwy jest przyrównany do drzewa, zgadza się, nie? Pan Bóg bardzo często spotyka się z ludźmi ważnymi pod drzewami, nie? Abraham, Debora, oni wszyscy siedzą pod drzewami i coś tam robią ważnego pod tymi drzewami. Izrael, jedno ze świąt w Izraelu, to było święto szałasu, nie? Gdzie oni mieli ściąć gałązki, zrobić sobie szałasy i żyć jakoby w koronach drzew, nie? Takie domki na drzewach, symbolicznie mieli sobie zrobić. Judasz powiesił się na drzewie, nie? To jest wystarczający powód, żebyśmy sobie to drzewko postawili w domu. A do bombek zaraz dojdziemy. Może nie do końca o Judaszu tutaj chodzi, ale słuchajcie, w świątyni były drzewa namalowane na ścianach świątyni. Świecznik, menora, ten siedmioramienny, to nie był tylko i wyłącznie świecznik, ale to było co? On miał wyglądać jak takie stylizowane drzewo oliwne. Zgadza się? Więc tych drzew jest mnóstwo, nie mówiąc o tym, że świątyni, która jest domem Boga na ziemi, stoi drzewo, na którym palą się świeczki albo coś w tym rodzaju, które są przyozdobione jakimiś tam emblematami. Nie? Więc mówię, słuchajcie, drzewo nie jest symbolem pogańskim. Wszystkie symbole, jakimi posługują się poganie, są naszymi symbolami, które zostały przez nich zapożyczone i co z nimi zrobili? i zostały po prostu zakłamane. Po to, żeby te symbole komunikowały nie do końca to, co w zamyśle Bożym mają komunikować. Tak. Mówiłem o tym. Ale tak, nie? To było kolejne drzewo. A co z bombkami? To nie jest głowa Judasza. Chyba, że kupicie sobie taką bombkę w kształcie czaszki. Owocy, owocy, owoców, owoce, tak, nie? Także słuchajcie, ta choinka przypomina nam te wszystkie drzewa, o których czytamy, drzewa, które wydają dobre owoce, którymi możemy się karmić. Więc ja bym powiedział, słuchajcie, naprawdę, wydaje mi się, że nie obrażamy Pana Boga tym, że nie obrazimy tym, że sobie za tydzień tutaj wstawimy choinkę, nie? Przy czym warto by było pamiętać o tym, co ta choinka powinna nam przypominać. Zgadza się? Nie, żebyśmy nie zatrzymali się, jak to często robimy, tylko i wyłącznie na tym poziomie wrażeń estetycznych. Nie? O, ładna albo nieładna, fajna albo niefajna. Nie? W choince chodzi o wiele więcej niż o wrażenia estetyczne. Słuchajcie, wszystko, co robimy, cały nasz kalendarz, kult, liturgia, to powinno mieć znaczenie głęboko symboliczne. Nie? Powinno, jak każdy symbol, coś prawdziwego na temat Królestwa Bożego i Ewangelii nam komunikować. Nie? I to powinien być tak naprawdę główny klucz, kiedy dokonujemy wyboru. Nie? Tego, że na przykład mamy krzyż, albo go nie mamy, bo wiele kościołów nie ma nawet nagiego krzyża. Nie? Dlaczego to jest pusty krzyż, a nie jest krucyfiks? Jeśli jedynym powodem ku temu jest to, że mamy złe wspomnienia z Kościoła rzymskokatolickiego, to ja bym powiedział, to nie jest wystarczający powód. Nie? Powinniśmy mieć do tego dorobioną, przynajmniej jakąś solidniejszą ociupinkę teorię. Nie? W ten sposób... A krzyż został, że tak powiem, rozebrany na części i po katedrach całej Europy jest... No, to jest symbol... O tym będziemy jeszcze rozmawiać. Słuchajcie, krzyż tak naprawdę... O tym już... Nie, słuchajcie, zapomnijcie o krucyfiksie na razie, nie? O tym będziemy może kiedyś rozmawiać, ale nie teraz. Ale krzyż tak naprawdę jest drzewem, nie? Dlatego apostołowie mówią o tym, że Chrystus zawisł na drzewie. Jest taki jeden... A, może... Nie, za tydzień nie będzie katechezy. Następnym razem, jak będziemy mieli katechezę, pokażę wam taki bardzo fajny rysunek. Chyba on pochodzi, jest ilustracją do jakiejś Biblii albo czegoś takiego, gdzieś z czasów średniowiecznych, gdzie mamy drzewo i z jednej strony stoi Ewa oczywiście, jest gdzieś tam wąż. Na drzewie rosną dwa rodzaje owoców. Nie? I po tej stronie, gdzie jest Ewa, wisi również czaszka. Nie? To jest drzewo śmierci. Ono rodzi owoce śmierci. I wąż podaje Ewie owoc, a Ewa podaje dalej i karmi ludzi. Nie? A z drugiej strony tego drzewa stoi kobieta, która pewnie ma oznaczać Marię, ale koniec końców oznacza Kościół po prostu. Nie? I ona z kolei, po tej jej stronie drzewa wisi właśnie krucyfiks. Nie? I ona podaje te inne owoce i karmi innych. Ci żywią się owocami, które są owocami śmierci, prowadzą do śmierci. Ta podaje, i to jest ciekawe, nie? Również owoce, które są owocami śmierci. Ale ta śmierć i te owoce, które są owocami śmierci, są źródłem życia wiecznego. Ale o tym może kiedy indziej. Także zapomnijcie o krucyfiksie. To też jest drzewo. Czyli słuchajcie, generalnie rzecz biorąc, to mniej więcej o to chodzi. Nie, że... Mamy pewną swobodę i wolność w ustanawianiu naszych świąt. W Starym Testamencie widzimy, że kiedy lud Boży dojrzał ociupinkę, to ustanowił nowe święta na pamiątkę ważnych wydarzeń w historii zbawienia. Ale oczywiście to nie powinna być taka radosna twórczość małego dziecka. Nie? To powinno być głęboko przemyślane, żeby wyrażać pewien zamysł, żeby było w zgodzie z treścią i przekazem Ewangelii. Słuchajcie, Dlatego te główne wydarzenia z życia Chrystusa wydają się być jak najbardziej słusznym wyborem, ze względu na to, że apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi, słuchajcie, śmierć przynajmniej i zmartwychwstanie Chrystusa są nieodzownym elementem Ewangelii. Bez nich Ewangelia jest po prostu pozbawiona treści i swojej mocy. Jak mówiłem na kazaniu, Piotr w drugim liście, w swoim liście w pierwszym rozdziale właśnie mówi o tym, że słuchajcie, musimy sobie pewne rzeczy przypominać raz za razem. Nie? To jest ta boska pedagogika, element tej boskiej pedagogiki, że do pewnych rzeczy musimy wracać raz za razem, żebyśmy nie zapomnieli, bo jak zapomnimy, to źle się to dla nas skończy. Oczywiście tu pojawi się pytanie, no tak, nie? Ale które elementy są najważniejsze? Wydaje mi się, że z grubsza czytając Nowy Testament jesteśmy w stanie do tego dojść, nie? Które elementy są najważniejsze? Całe życie Chrystusa, tak jak je poznajemy z Ewangelii, jest oczywiście częścią Ewangelii. Powinniśmy je znać. A jednak, tak jak mówi apostoł Paweł, pewne wydarzenia z jego życia wysuwają się na pierwszy plan. Nie? I one zostały... stały się podstawą, czy też na ich osnowie zostały ustanowione święta kościelne. Słuchajcie, tutaj dochodzimy, i to już tak krótko, do kwestii tego, bo z kalendarzem kościelnym wiąże się niewątpliwie również kwestia czego? Czytań liturgicznych, czyli tak zwanego lekcjonarza, które, mam nadzieję, zwróciliście uwagę na to, one odpowiadają właśnie, pokrywają się z tym cyklem roku kościelnego. Jak jest Adwent, to skupiamy się na wszelkiego rodzaju przyjściach Chrystusa i oczekiwaniu na Nim. Jak jest okres Bożego Narodzenia, to oczywiście skupiamy się na wcieleniu, Jego znaczeniu dla nas, dla naszego zbawienia i dla historii świata itd., itd. Nie? Oczywiście, ktoś mógłby powiedzieć, ale słuchajcie, jest wiele kościołów, zwłaszcza protestanckich, które nie posługują się lekcjonarzem. Tak jak powiedziałem, są nawet takie, które nie obchodzą Bożego Narodzenia, ani Wielkanocy, ani niczego podobnego. Na jakiej podstawie w takich kościołach są wybierane teksty kazalne? Na bardzo różnych podstawach. Są, tak, generalnie trzy podejścia, nie? Albo całe księgi, ale tu znów jest pytanie, no dobra. Słuchajcie, wiecie, ile rozdziałów ma Biblia? Wszystkich rozdziałów? Strzelcie, tak z grubsza. Ile? Ponad 1000. 1189 rozdziałów. Oczywiście podział na rozdziały jest wtórny, nie było go w pierwotnym tekście Biblii, ale to nawet gdyby ktoś powiedział, sobie jakiś pastor, dobra, będę tak lectio continua, nie, tak zwane, czyli od początku do końca, żeby wszystko poznali, zapoznali się. Jeden rozdział w niedzielę. Ile lat by mu to zajęło? Prawie 23 lata. Dobrze, zróbmy nabożeństwo rano i wieczorem. No to wciąż jest ponad 11 lat, nie? Rozdział za rozdziałem, co czasami byłoby trudne do osiągnięcia, chyba że te kazanie miałoby trwać dłużej niż 25 minut. Także słuchajcie, to nie jest takie łatwe, to nie jest takie proste. Tak. Dlatego mamy z sobą niemalże komentarze do wszystkich ksiąg biblijnych autorstwa Calvina, bo on tak bardzo często głosił. Ale panowie i panie, jeśli powiecie, że lectio continua, czyli to wykład pisma od początku do końca jest lepszy i biblijny, to ja proszę was bardzo, stawiajcie się tutaj na kazania przynajmniej 5 razy w tygodniu. Dobrze? A jak nie, to sorry. Słuchajcie, jakieś selekcji należy wybrać, nie? Zwłaszcza, że jeśli my wybieramy sobie teksty do kazań i mówimy, no dobrze, te i te księgi omówimy, na jakiej podstawie? Słuchajcie, niektóre księgi niemalże nigdy się nie pojawiają w tekstach kazalnych. Nawet w kościołach, które mówią, o, całą Biblię powinniśmy omówić na kazaniu. Nie. To jest rzadkość. Naprawdę wybitna rzadkość. Z drugiej strony, trochę wzorem tej kalwińskiej Genewy mamy godziny biblijne, więc jak ktoś jest zainteresowany tym, żeby zaznajomić się z całymi księgami, może niekoniecznie księga po księdze, bo nie jesteśmy w stanie tego zrobić, to zapraszam. Nie? Jeśli chodzi o te teksty dobierane do lekcjonarza, no to właśnie o to chodzi. Nie? One mają, kierują się jakąś wewnętrzną logiką, są związane z cyklem roku kościelnego i skupiają się właśnie na najważniejszych wydarzeniach Chrystusa i na najważniejszych elementach Jego nauczania. Gdzie czasami to jest łatwiej, czasami trudniej zauważyć, ale wszystkie teksty czytane w jakiś sposób się ze sobą łączą, nie? Co z kolei przypomina nam o tym, że Chrystus pojawia się również na kartach Starego Testamentu. Nie? Oczywiście Ewangelia jest tym głównym źródłem, nie, z której czerpiemy wiedzę na temat Chrystusa, ale potem pozostałe pisma Nowego Testamentu objaśniają nam jakby retrospektywnie, nie, o co chodziło w życiu i w dziele Chrystusa. Taka jest logika. Oczywiście są inne jeszcze metody wybierania tekstów albo też tematów do kazań. Jest tak zwane, to już jest mój wymysł, może głupi, lectio reactio, nie? Ze względu na to, że bardzo, bardzo często pastorzy, coś się wydarzyło, coś się dzieje i koniec końców te kazania są po prostu komentarzami, nie? Publicystyką, komentarzami na temat tego, co się dzieje w życiu publicznym, tego, co obejrzał ktoś w TVN-ie czy w TVP, nie? Albo z kolei zmartwień, z jakimi borykają się ludzie w kościele, nie? No ale dobrze, jak jest ich pięciu, to ja mogę dla każdego kazanie jedno w miesiącu powiedzieć, nie? Ale jak jest, nie daj Boże, 50, albo jeszcze w ogóle katastrofa 500, no to jak? Kiedy? Którędy? Nie da rady. Nie da rady. Zwykle tak. 20 ulubionych tematów. Nie, albo wtedy w kazaniach o wiele łatwiej jest niż w kazaniach naszych zorientować się, co w danej chwili pastor akurat czyta, jaką książkę, nie? Albo jakiś serial ogląda, nie? Bo często wtedy to są komentarze na temat czy to książki, czy serialu. Ale słuchajcie, nie? To znów, nie możemy być reaktywni. Zawsze musimy reagować na to, co nas spotyka, ale jeśli będziemy tylko i wyłącznie reaktywni, to znów będziemy dryfować, będziemy płynąć, jak to się mówi, z prądem. A zdrowa ryba płynie pod prąd. Tak mówią przynajmniej. Piotrka nie ma, więc nam nie wyjaśni, jak to jest. Zwłaszcza, że nasze ryby pływają w stawie. Słuchajcie, w pewnym sensie, oczywiście i ten lekcjonarz, ten rok kościelny są częścią jakiejś tradycji. Nazwijmy to spuścizną, bo my nie lubimy słowa tradycja. Nie? One są obmyślone przez innych ludzi, przez pokolenia ludzi mądrych zazwyczaj. Nie? I słuchajcie, w pewnym sensie, a zwłaszcza są oparte jednak, nie? Na życiu i nauczaniu i dziele Chrystusa. I to jest dobrze dla nas, nie? Ze względu na to, że one każą nam od czasu do czasu trochę oderwać się od naszej rzeczywistości, przestać być reaktywnymi, nie? I spojrzeć na coś, co nie dotyczy tego, co aktualnie bezpośrednio nas spotyka w życiu. Nie? A to jest doskonała okazja do autorefleksji. Nie? Żebyśmy nie tylko reagowali, ale czerpali z jakiegoś zewnętrznego źródła, jak to ładnie teologowie mówią, z jakiegoś transcendentalnego źródła, które jest poza nami, bo ono tylko i wyłącznie może być kotwicą dla nas w naszym życiu. Nie? My sami nie jesteśmy w stanie być dla siebie kotwicą. My sami będziemy tylko i wyłącznie reagować. No i oczywiście jest trzeci rozdział kazań, czyli lekcja na chybił trafił. Nie? Jak duch zawieje, tak będzie. Raz byłem na tym kazaniu i duch zawiał tak, że pastor opowiadał, zamiast mówić kazanie, to opowiadał o wakacjach rodzinnych swoich i slajdy pokazywał. No tak duch zawiał, nie? Z duchem, któż by śmiał się. Średnio, raczej zazdrosny. Co? Tak, tak. A, jeszcze jest jedna, ostatnia rzecz. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział. Pamiętacie, co tam jest napisane? Jezus przychodzi do świątyni, i proszą go, żeby odczytał tekst. I dają mu tekst z Izajasza. Który to jest rozdział? Ktoś pamięta? 40. Izajasza. Któryś rozdział Izajasza, nie? I słuchajcie, to jest ciekawe, nie? Ze względu na to, że to jest jedna z wielu przesłanek, pozostałe pochodzą spoza Pisma Świętego, że także w synagodze było coś w rodzaju lekcjonarza. Nie wiemy dokładnie, według jakiej logiki wewnętrznej on był poukładany, ale wydaje się, że on również odzwierciedlał ten roczny cykl hebrajskiego kalendarza świąt religijnego, nazwijmy go tak. Nie? I w związku z tym też nadane soboty w ich przypadku były przypisane teksty, które czytano w synagodze. Nie? Jezus w opatrzności Bożej akurat trafił na tekst Izajasza, który z kolei doskonale służył za ilustrację tego, z czym on do nas przyszedł. Nie? Także to kolejne jest jakby przesłanka ku temu, że to wcale nie jest taki szatański pomysł, ten lekcjonarz. Jakieś pytania? 61. Izajasza. Są trochę inne. Tak. I słuchajcie, dlatego Brexit jest jak najbardziej sensownym posunięciem, bo Brytyjczycy są od nas kompletnie obcy kulturowo, nie? Tak, zwłaszcza, że, i to już naprawdę ostatnie słowo dzisiaj moje, zwłaszcza, że to, co nazwaliśmy ten taki liturgiczny ikonoklazm, słuchajcie, prowadzi do zaświadczenia kalendarza. I wtedy okazuje się, że większość świąt, które obchodzimy, a więc to są jakieś, nie wiem, święta narodowe, albo tak jak mówiliśmy tydzień temu, w ogóle abstrakcyjne, jakieś wymyślone przez tego czy innego rodzaju ideologów. A to z kolei oznacza, że przestajemy postrzegać kalendarz, a w związku z tym również historię, w kategoriach Ewangelii, czyli w kategoriach teologicznych. Nie? Dobra, amen, idźcie choinki ubierać.